serce i umysł.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska, witam bardzo serdecznie w audycji Serce i Umysł, audycji, w której poruszamy tematy dotyczące szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Dziś do studia zaprosiłam osobę, która, może nadmiernie powiem, ale zjadła zęby na HR managementie, na tych procesach, które można umieścić właśnie w HR-ze, czyli w takim zarządzaniu działem personalnym. Magdalena Król, właścicielka Queen Solutions, mentorka, ale także coach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo to dla mnie ważne, żeby porozmawiać między innymi właśnie o tych procesach, które odbywają się, które zachodzą w firmach większych, mniejszych, bo wiem, że ty masz takie doświadczenie, nie tylko kierowania tymi działami personalnymi, tak je nazwijmy po polsku, w mniejszych i w takich większych organizacjach. Powiedz mi proszę, na czym polega działanie tych działów HR, bo wokół nich urosło sporo mitów i myślę, że ty jesteś bardzo kompetentną osobą, żeby udzielić informacji naszym słuchaczom.
To już dla mnie jest bardzo taka smutna sytuacja, że co roku wychodzi taki ranking zawodów, zaufania do różnych zawodów w Polsce i niestety od wielu, wielu lat właśnie zawód rekrutera, HR-owca, coacha, no jest w top 10, ale w tym top 10 najmniejszego zaufania. Jesteśmy gdzieś od razu po influencerach i po politykach, więc to jest dość...
Co na to wpływa, powiedz?
Tak, to jest smutna sytuacja. Ja myślę, że bardzo dużo mitów urosło w koło po prostu zawodu HR-owca i rzeczywiście w wielu firmach ten HR ma rolę służebną. Czyli jest uważany tylko za wsparcie, za dział, który generuje koszty, który zwalnia, który zawsze będzie po stronie pracodawcy, bo my mamy teczkę na każdego.
No zbieracie i takie, papiery.
Tak, zbieramy papiery. Jeszcze z takich dawnych czasów, zwłaszcza z firm rodzinnych, też wyrosło takie przekonanie, że my jesteśmy działem, który bardzo dobrze zna prawo pracy, ale nie po to, żeby chronić pracownika i go wspierać, tylko żeby działać na rzecz pracodawcy, tak? Czyli my jesteśmy od tego wynajdywania kruczków, żeby zaszkodzić ludziom. I rzeczywiście jest bardzo małe zaufanie, ale ja uważam, że można to robić mądrze. Można przez różne programy w firmie wprowadzać po prostu i w ogóle przez taką bliskość z ludźmi. Nie siedzenie w gabinecie, tylko rzeczywiście bycie blisko nich, blisko ich trudności. Można rzeczywiście tą rolę zupełnie inaczej kształtować. Uważam, że mądry HR ma bardzo duży wpływ na biznes, tak? Nie jest generatorem kosztów, tylko wręcz odwrotnie. To my pokazujemy po prostu, dlaczego tych ludzi warto w organizacji zatrudniać, do jakich procesów, jak wspierać ich kompetencje, jak o nich dbać, po to, żeby oni mogli realizować cele strategiczne organizacji.
Czyli nie wyszukujecie haków na każdego?
Znaczy, ja mogę mówić za siebie, ja nie. Ale znam firmy tak, że niestety są HR-owcy tacy bez serca. I tak rzeczywiście znam takie organizacje.
Czyli od czego to zależy, że HR-owiec może mieć to serce po lewej stronie, no tak trochę po środku, można powiedzieć, anatomicznie, że jednak wykorzystuje mądrze wiedzę psychologiczną, socjologiczną do tego, aby przedsiębiorstwo działało w sposób etyczny, żeby ten pracownik czuł się bezpiecznie.
Ja myślę, że to już nawet się zaczyna od wychowania. Czy nas wychowano w domu szacunku, nauczono nas szacunku do ludzi? Czy ja tak samo będę szanowała panią, która jest odpowiedzialna, nie wiem, za utrzymanie czystości w firmie, jak prezesa, menadżera, czy jakąś inną dyrektorkę, tak? Bo my często postrzegamy ludzi przez pryzmat roli, przez pryzmat tego, co możemy od nich uzyskać. To myślę, że jest jeden aspekt, czyli jakimi osobistymi wartościami rzeczywiście się kierujemy i co wynieśliśmy z domu, a nawet jeżeli nie wynieśliśmy, no to czego świadomie się nauczyliśmy, po prostu będąc osobami starszymi. No i kolejna rzecz, no to też jak jesteśmy sami zbudowani. No bo ja sama ileś lat temu byłam w firmie bardzo przemocowej, bardzo mocno temu się poddawałam. Wierzę głęboko w to, że są osoby, które widząc mnie przychodzą na drugą stronę ulicy, bo nie chcą ze mną się przywitać, bo też ja byłam w bardzo przemocowej organizacji, w której wymagano ode mnie pewnych zachowań. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że można inaczej, tak? Jeszcze byłam przed właśnie studiami coachingowymi i tak dalej. No zupełnie byłam, ja się śmieję, że byłam na poziomie rozwoju pierwotniaka, no i mi to wręcz imponowało, tak? No, ja miałam autentyczny syndrom sztokholmski, ja kochałam swoich oprawców i byłam w stanie dla nich zrobić wszystko. I dopiero jak wyszłam z tej organizacji i zaczęłam pracować nad swoim własnym rozwojem, no to zaczęło wszystko się zmieniać. Ja się zaczęłam zmieniać, świat się zaczął w koło zmieniać. Ale też jestem w stanie zrozumieć takie osoby, takie, w którą ja byłam wtedy, kredyty, małe dziecko, ten lęk przed tym, że nie znajdę innej pracy, że moi ówcześni pracodawcy bardzo wiele osób znali w Poznaniu i to nawet był lęk przed wysłaniem CV, bo ja sama kiedyś nie wiedziałam, dlaczego potem dopiero się dowiedziałam. Przyszło mi zwolnić jednego człowieka, dlatego że go zwolnili za brak lojalności, bo się dowiedzieli, że do kogoś ze znajomych wysłał CV. I ktoś znajomy ich o tym poinformował, że o, tutaj człowiek z twojej firmy do mnie wysłał aplikację. Więc jeżeli my jesteśmy bardzo mocno w lęku, no to często po prostu robimy to, co od nas się wymaga, to, co nam się każe, nie dyskutujemy, tak? Zwłaszcza my kobiety często jesteśmy nauczone, że mamy być grzeczne, mamy być skromne, mamy się nie odzywać, mamy nie wyrażać własnych poglądów. No a jak człowiek na tak wysokim stanowisku, który zbudował taką firmę, który takimi pieniędzmi dysponuje, o których my nawet nie możemy pomarzyć.
I jeszcze ma wpływy.
I ma wpływy, no to, on, no to mamy takie przekonanie, że on musi wiedzieć coś lepiej niż my, nie? Bo my takiej firmy nie mamy, my tego nie zbudowaliśmy.
A wie?
No, ja już teraz z perspektywy czasu wiem, że nie. Wiem, że ta organizacja mogłaby osiągać o wiele wyższe słupki sprzedaży, gdyby ludzie byli tam zupełnie inaczej traktowani. Ale wtedy, te naście lat temu, na tamtym swoim etapie rozwoju, ja tego nie wiedziałam.
Gdyby ich motywacja była wewnętrzna, a nie zewnętrzna.
Tak.
O tym też możemy porozmawiać, bo to jest bardzo ważne, kiedy czujemy, że nam się chce, że to, co robimy, wypływa z naszego przekonania, z naszych chęci, a nie, że ten szef nad nami z tym batem stoi, jak nie osiągniesz tych parametrów, nie dobijesz do jakiegoś pułapu, no to przepraszam, nie będzie premii, a może nawet cię zwolnimy.
Tak. Groźby zwolnienia, no to są do dziś w wielu firmach. Tak?
To działa?
No na niektórych widocznie tak, skoro nadal jest stosowane. Ja bardzo dużej nadziei upatruję w pokoleniu Z. Bo to jest już pokolenie, po pierwsze, które jest często wychowywane zupełnie w innej atmosferze. Oni chodzą już, nie wiem, do przedszkoli, do szkół, gdzie jest komunikacja bez przemocy, tak, NVC. To już są te przedszkola Montessori. To jest zupełnie inne podejście do ich wychowania, edukacji, kształcenia. I oni mają zupełnie inne zasoby, niż jakimi my dysponowaliśmy, wchodząc na rynek pracy. Oni już są w taki mądry sposób asertywni. Znają swoje granice, pozwalają je chronić. Ja jeszcze pamiętam, jak kilka lat temu ludzie się oburzali, że ktoś mówi, no ja pracuję od 8 do 16, o 16, no pakuję się i idę, tak? Bo ja chcę mieć ten work-life balance, ja mam życie, ja pracuję po to, żeby mieć życie po pracy. Wiele osób to oburzało, tak jak tak można w ogóle, tak? No ale moje pokolenie w zupełnie innych czasach wchodziło na rynek.
Moje
nie
też.
Nie było pracy. No nie było wtedy pracy, tak? No my się cieszyliśmy, jak mieliśmy cokolwiek. Zupełnie inaczej funkcjonowaliśmy.
My pewnie też wyrastaliśmy wśród takich rodzin. Ja teraz celowo będę generalizować, ale pokolenie naszych rodziców, bo tak sobie myślę, że rodziców mamy w podobnym wieku, bo też w podobnym wieku jesteśmy. Czyli cały czas młode, tak?
Tak.
Oczywiście. Choćby duchem. Ale tak sobie myślę, że ten kult pracy był bardzo ważny, jak i nie jedyny, że ta praca ponad wszystko. Szanowanie pracy i za wszelką cenę poświęcanie się pracy było takim istotnym elementem życia, czy naszych rodziców, czy naszym też. Tak sobie myślę. Chociaż to powoli chyba w naszym pokoleniu też się zmienia, bo to pokolenie Z nas uczy.
My się uczymy, ale no przecież nadal. Nas wychowano na takich właśnie ograniczających przekonaniach, że trzeba ciężko pracować, żeby czegoś się dorobić. Bez pracy nie ma kołaczy. Tylko taką upojną pracą po prostu człowiek tam do czegoś dojdzie, tak? My byliśmy ciągle w takim udowadnianiu. A młodzi teraz mówią, nie, ja chcę jak najmniej się napracować, a dużo zarobić, bo ja wolę podróżować. Dla nas szczytem marzeń było mieć mieszkanie bez kredytu i swój samochód. Oni nie, oni teraz bardziej chcą wszystko wynajmować, bo oni dzisiaj pracuje tu, jutro pracuje we Wrocławiu, pojutrze jest w Hongkongu, potem leci do Anglii. A my przecież się cieszyliśmy, jak paszport dostaliśmy, tak?
Ojej,
bo w ogóle
bardzo.
Wyjazd za granicę to graniczył z cudem. To były jakieś w ogóle rzeczy dla nas poza zasięgiem. Więc ja myślę, że oni mają łatwiej, że też się napatrzyli na to, jak ich rodzice właśnie pracowali, byli nieobecni tak naprawdę w domu. I oni teraz chcą innych jakości. Oni chcą żyć, a nie mieć. Mhm. Ja uważam, że to jest coś, czym warto się od nich zarażać, inspirować.
Ty się tym zaraziłaś od Zetek?
Tak.
Mhm. Jak ci z tym?
Wspaniale. Czuję taką wolność. Jednak cały czas się śmieję, że jestem jeszcze perfekcjonistką na odwyku. I cały czas się uczę właśnie, że ja kiedyś byłam bardzo dumna, że jestem perfekcjonistką, tak? Tylko nie widziałam jeszcze wtedy kosztów tego i nie wiedziałam, że to ma tyle cieni. Teraz już potrafię odpuszczać.
Takie trochę samokatowanie i samobiczowanie.
Oczywiście,
też.
No przecież ja nigdy nie będę wystarczająco dobra, zawsze ktoś jest lepszy ode mnie, zawsze ktoś zrobił lepiej, więcej, a potem nie dostrzegamy w procesach, ale jeżeli nie dostrzegam u siebie, to też potem takim efektem było, że ja też krzywdziłam swój zespół, bo nie dostrzegałam u nich, jak oni zrobili coś na 100%, no bo mnie zadowalało tylko 150%. Tak, tylko takie spektakularne projekty, których nikt jeszcze nie wdrożył w Polsce i my jesteśmy jako pierwsi, no to było powodem do radości, tak? Więc ja bardzo dużo potrzebowałam się nauczyć pokory i właśnie takiego innego funkcjonowania, żeby innym ludziom było lepiej.
Ale ja tak trochę, wiesz co, obronię cię. Tak, bo z jednej strony można się biczować i mówić, och, ten biedny zespół, bo ja chciałam na 150%, ale ile oni mogli się nauczyć? To też jest
tylko
chyba
pytanie,
zasób.
Jakim kosztem?
No to jest zasób, tak. No o kosztach możemy też porozmawiać jak najbardziej, bo te koszty pewnie dla niektórych były ogromne, ale tak sobie myślę, że ty przeszłaś bardzo długą i taką wyboistą drogę od osoby, która pracowała w firmie przemocowej, gdzie te standardy były zupełnie inne, aniżeli te, które teraz ty w swojej firmie pewnie prezentujesz. No i jesteś na etapie, kiedy już nie jesteś pracownikiem etatowym. Ba, masz swoją firmę.
Tak.
Jak to się stało?
No to się stało tak, że to też było dużym kosztem, bo ta firma już też kiełkowała we mnie od dawna. I ja wiele rzeczy po prostu pomagałam ludziom za darmo, tak? No bo gdzieś osiągnęłam jakąś rozpoznawalność na LinkedInie, więc ludzie przychodzili do mnie z różnymi po prostu swoimi trudnościami i tak dalej, więc ja pomagałam. Aż przyszedł taki moment, że przyszli rzeczywiście do mnie ludzie, którzy powiedzieli, my chcemy z tą współpracę na stałe, my potrzebujemy faktury i tak otworzyłam firmę, no bo oni powiedzieli, że nie będą mnie brali na jakieś zlecenia, tak? A cały czas pracowałam na etacie. No i tak 2 lata rzeczywiście i prowadziłam firmę, i pracowałam na etacie. No i doszłam już do takiego momentu, że bardzo mocno poczułam, że niestety jest różnica między tym, jak się traktuje kogoś na etacie, a jak się traktuje, jeżeli ktoś wchodzi ze swoją firmą zewnętrzną, bo ja praktycznie robię to samo. Ale jak byłam na etacie, no to często traktuje się właśnie ten HR jako, no, bo jesteś tylko moim pracownikiem, ja wiem lepiej. Ale jeżeli już wchodzę jako ekspert zewnętrzny ze zbudowaną marką osobistą, no to wtedy trzeba zapłacić tą fakturę, która jest często o wiele większa niż tak naprawdę, jakby mi ktoś zapłacił za etat, no to nagle się okazuje, że mnie słuchają. I nagle moje słowo się liczy. Nagle warto jest wdrażać niektóre zmiany. Nagle się okazuje, że chcą czerpać z tego mojego doświadczenia. Się okazało, że będąc w swojej firmie jestem bardziej słyszana. To jest raz, 2, no mogę robić więcej projektów. Ja jestem takim bardzo żywym człowiekiem, bardzo lubię po prostu być w wielu miejscach i występuję na różnych konferencjach, a jednak etat mi to ograniczał, bo potem było na McDonald's ile razy ty na tej konferencji masz być, my nie widzimy w tej wartości, czy to przynosi wartości firmy, a tak, to przynosiło tym firmom realne wartości, no bo ponieważ niektórzy czasami dopiero po tym, że ja wystąpiłam, dowiadywali się, że taka firma istnieje w ogóle w Polsce. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jednak ja byłam gdzieś, jest ten efekt aureoli. Jeżeli ja w jakiejś firmie pracowałam, no dobrze o niej pisałam, dzieliłam się różnymi case'ami z tej organizacji, no to byłam takim naturalnym ambasadorem i dzięki temu rzeczywiście na przykład nie miałam trudności z rekrutacjami. No bo to, że ja w danej firmie jestem, no było takim gwarantem, że to jest dobry pracodawca i rzeczywiście w tej firmie warto się zatrudnić, tak? No ale to jest trudno mierzalne dla organizacji, więc oni nie zawsze widzą w tym jakąś dodatkową wartość. No wolą, żeby człowiek był tu i teraz i na miejscu.
A jak się buduje markę osobistą? Jaka to jest droga? W twoim przypadku.
Znaczy w moim przypadku to było przez przypadek.
O, jaki miły przypadek.
Tak. Ja po prostu w jednej organizacji, w której pracowałam, zachwyciłam się reklamą, którą stworzył marketing. I ja tak bardzo byłam z nich dumna, że ja się nią pochwaliłam na LinkedInie. I ten post stał się wiralem, bo on tam miał 1 000 000 wyświetleń, nie wiem, 600 komentarzy, a to był chyba mój 3 post w życiu. Bo ja w ogóle tam mało co nie miałam odwagi wcześniej publikować. No i nagle poczułam właśnie tą moc, tą sprawczość, to, że rzeczywiście może warto się dzielić niektórymi swoimi przemyśleniami z ludźmi. Poszłam na szkolenie z LinkedIna, no i zaczęłam po prostu publikować kilka razy w tygodniu i tak małymi, małymi krokami się okazało, że rzeczywiście te moje poglądy, które czasami są może kontrowersyjne, ja no nie owijam w bawełnę, ja często piszę o patologii w pracy i o takich case'ach i moich klientów i ludzi, którzy przychodzą na mentoringi indywidualne, no bo niestety powiedzmy sobie szczerze, że w wielu polskich firmach bardzo źle się dzieje i bardzo źle są ludzie traktowani. Naprawdę tych historii mam na pęczki i je opisuję, tak, ku przestrodze, ku wyciągnięciu wniosków i tak dalej. No i tak jakoś się okazało, że ludzie chcą to czytać. Zaczęłam być wtedy zapraszana właśnie na różne konferencje, szkolenia. Coraz więcej firm zaczęło do mnie się zgłaszać właśnie, żeby ich wspierać. No i teraz też wiele firm korzysta z tej mojej marki osobistej, no bo rzeczywiście też proszą, żeby dla nich robić, nie wiem, czy jakieś raporty, e-booki i różne inne działania, czy webinary, czy konferencje. Nawet z 2 firmami organizuję w ramach takich działań bycia ambasadorem ich marki. Czyli jestem tym mostem między tymi firmami, które dostarczają, nie wiem, jakieś benefity czy rozwiązania tak naprawdę dla firm, żeby za moim pośrednictwem dostać się teraz do HR-ów. Więc ja im strategicznie ich wspieram. Takim trochę marketingu HR-owym, jak ja to nazywam.
Ja wiesz co, zastanawiam się, co sprawia, że oprócz tych rzeczy, które wymieniłaś, które powodują, że ludzie zostają w takich organizacjach, gdzie jest przemoc, co powoduje, że oni nie zmieniają tej pracy? Oprócz lęku, oprócz właśnie takiego znanego szefa, który może mieć posłuch gdzieś tam w środowisku czy w danym mieście. Co to może być jeszcze, że ci ludzie jednak tkwią w tych firmach, na tych stanowiskach?
Ja myślę, że to jest brak wiary w siebie. Oni w ogóle nie wierzą w to, że często pracodawcy tak zaniżają poczucie wartości swoich pracowników, że ci pracownicy myślą, że tak naprawdę w innej firmie nie poradzą sobie. Oni dostają często wprost komunikaty, że nie wiem, ten projekt jest beznadziejny, nic tutaj wartościowego nie wnosisz, właśnie na twoje miejsce stoi kolejka za bramą.
To się cały czas dzieje?
Cały czas się dzieje. No teraz zwłaszcza jak wszedł ChatGPT, to ja nieraz słyszę, że tak, tutaj nie wiem, możemy zredukować nie wiem ileś osób, bo ChatGPT lepiej będzie nam sprzedawał na stronie niż nasi ludzie, albo lepiej obsłuży klienta, jak go dobrze tego asystenta wyposażymy i ustawimy, to po co mi ludzie, którzy chorują, tak, i nie przychodzą i nie wiem, biorą opieki nad dziećmi. Naprawdę ja niestety tego typu teksty słyszę bardzo często. I to tak samo od pracowników. I tak są to ludzie. 2. Też jest takie stereotypowe myślenie, że jeżeli już się, nie wiem, ktoś wykształcił, wyuczył w danym zawodzie, to w ogóle ludzie nie widzą możliwości robienia czegoś innego. Kompletnie nie wracają do jakichś takich swoich pomysłów z dzieciństwa, że coś im sprawiało frajdę. Teraz ostatnio miałam w procesie mentoringu właśnie pana, który stracił pracę. I on był na bardzo wysokich stanowiskach. I rzeczywiście przez ponad rok, no bo też tam trochę wiek wchodził w grę. On też nie za bardzo chciał relokować, bo nie chciał tej rozłąki z rodziną. No nie mógł znaleźć pracy. A naprawdę, no, CV cudowne, człowiek wspaniały, niesamowite kompetencje. No i jak zaczęliśmy pracować, to co się okazało? Że on w ogóle ma niesamowite umiejętności manualne. I on postanowił, jak oczywiście z tego swojego ego i wstydu zrezygnował, że co znajomi powiedzą, on postanowił układać kafelki w łazienkach ludziom. I się okazało, że ma na to taki popyt, że ma kolejkę po prostu na 9 miesięcy w przód. I on jest teraz tak przeszczęśliwy, bo on czasami jeszcze do mnie dzwoni, się odzywa. Ja mówię tak, nie ma nadmiernej odpowiedzialności za ludzi. Ma taką wolną głowę, że on teraz tak nie musi się stresować po prostu tymi milionowymi budżetami, tymi, nie wiem, lotami zagranicznymi, na jakieś różne spotkania międzynarodowe i tak dalej. On mówi, że on wreszcie czuje się wolny. I ostatnio do mnie dzwonił i mówi, Magda, no słuchaj, czy ty sobie wyobrażasz, wychodzę od klienta, ja pierwszy raz zobaczyłem, jakiś tam kwiat dojrzał, jak wychodził, że w ogóle kwiaty mogą tak ładnie wyglądać, a kiedyś tego nie widziałem. Ja tak leciałem, że tego nie dostrzegałem. Ale ile odwagi, ile pracy go to kosztowało, no bo jak się z wysokiego konia spada, no to rzeczywiście lot jest dość długi i mocno boli. Ale on to przepracował, jest przeszczęśliwy. I naprawdę znam wiele takich osób, które potrafią powiedzieć koniec. Koniec. Ja już nie chcę. Już tego biznesu dotknęłam. Za dużo stresu mnie to kosztuje. No, smutne dla mnie jest to, że często obserwuję u ludzi, że takie największe skoki rozwojowe tak naprawdę mają wtedy, kiedy się pojawiają największe trudności. Czyli to jest na przykład albo śmierć w rodzinie kogoś bliskiego i przychodzi taki moment, aha, albo ciało nam powie stop. To są najczęściej jakaś złamana kostka, nie wiem, jakieś olbrzymie już bóle, nie wiem, głowy, kręgosłupa, bezsenność. Czyli ciało mocno pokazuje, że jesteśmy nadużywani. I to są często jakieś takie, nie wiem, czy nagle partner, partnerka, żona, mąż chce rozwodu, bo już ma dosyć, bo ktoś jest wiecznym nieobecnym w domu, no bo praca jest na pierwszym miejscu. I po takich bardzo, niestety, trudnych momentach ludzie przychodzą do refleksji, że należy coś zmienić.
I myślę, że to nie tylko tyczy się osób, które zajmują wysokie stanowiska, ale również...
Wszystkich zapracowanych, którzy stawiają pracę na pierwszym miejscu.
Zgadza się. I boją się czasami stanąć obok i poobserwować sobie swoje życie i zastanowić się, jakie wartości. Czasami powrót do tych wartości też jest fajny, żeby tak sobie z boku poobserwować i pomyśleć, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, co przy okazji mogłoby mi dawać też pieniądze, nie ukrywajmy, ale to przekwalifikowanie się bywa też
uwalniające, ale też uwalniające tak, często.
Tak, tak.
Ale to może być długa droga, a czasem niekoniecznie. Znaczy, najtrudniejszy jest ten moment, kiedy już byśmy chcieli, ale się boimy. I jest tak zwana wymówkoza, czyli 100 tysięcy rzeczy, które, ojej, jak jeszcze muszę, potrzebuję skurczyć, nie wiem, jeszcze 10 kursów, żeby czuć się pewnie, a może jednak
tak, poczucie własnej wartości.
Tak, czy ludzie sobie wymyślają wiele rzeczy, które należy spełnić, tak? To jest trochę tak jak z poczuciem szczęścia. Będę szczęśliwy, jak będę zarabiać 20 tysięcy. Będę szczęśliwy, jak już będę posiadać, nie wiem, partnera, partnerkę, męża, żonę. Będę szczęśliwy, jak coś. My ciągle warunkujemy to bycie szczęśliwym od czegoś. Zamiast pielęgnować taką uważność i taką wdzięczność za małe, drobne rzeczy.
A sama afirmacja polega na tym, że skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Tak. Otaczam się szczęściem. Jest mi dobrze. Moje ciało jest zdrowe. Czyli skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Bo jeżeli będę mówić, że będę zdrowa, no to kiedy?
Dokładnie.
Nie wiadomo, może za miesiąc, może za dwa, a może tego nie doczekam, nie wiadomo. Bo też bywają takie przypadki, że znam ludzi, którzy bardzo intensywnie pracowali, po czym odeszli na emerytury i ich życie się skończyło, bo poziom kortyzolu, tego napięcia i tak dalej, organizm odmówił posłuszeństwa. Oczywiście to nie są częste przypadki, żeby też państwu nie demonizować,
no, ale to bywają. Nawet nie trzeba czekać na emeryturę. Bardzo częstym taką rzeczą, którą ja pracując na etacie obserwowałam u ludzi, takich naprawdę bardzo przepracowanych i bardzo mocno takich angażujących się w pracę, wystarczy, że pójdą na dwutygodniowy urlop. I jak oni trochę zaczynają odpuszczać, tak, i nie wiem, na przykład organizacja już jest tak dojrzała, że jest zakaz, że nie ma patrzenia w maile, jest oddelegowane wszystko, nie ma wiszenia na telefonie, zaglądania, to oni nagle nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Oni nie potrafią wypoczywać. I nagle zaczyna się choroba.
Ale wiesz, że ja miałam taki moment w życiu. Muszę się przyznać państwu, tobie też się przyznam, że swego czasu, bo to były jeszcze takie czasy, że nie egzekwowało się tego pójścia na urlop i ja, mówiąc kolokwialnie, troszeczkę tam przegięłam. I tak, długo nie chodziłam na urlop, po czym wzięłam 3 tygodnie urlopu. Pierwszy tydzień byłam chora, drugi tydzień zdrowiałam, a kiedy trzeci przyszedł, to ja sobie uświadomiłam, ojejku, zaraz mi się urlop skończy. No, ciała nie oszukasz.
Tak.
Ono da znać.
Za to chodzi, żeby codziennie dbać o siebie, żeby w ogóle do takich sytuacji nie dopuścić. I tu właśnie w organizacjach według mnie jest ważne, żeby był mądry HR, który edukuje zarząd. Bo ja bardzo nie lubię powiedzenia, ryba psuje się od głowy. Ja bardzo lubię powiedzenie, że ryba pięknieje od głowy. Jeżeli ten przykład idzie z góry, że to właściciele, nie wiem, prezesi, osoby na najwyższych stanowiskach właśnie nie ma przyzwolenia ich na wydzwanianie po godzinach, czy na urlopie, czy pisanie maili po prostu o jakichś godzinach. Oni dają ten dobry przykład. Jeżeli oni dają ten dobry przykład, no to pracownicy, ich ludzie, ich zespoły, no nie wpadną na pomysł, żeby, nie wiem, wysyłać maila o 20:00, żeby pracować po pracy. Jeżeli mają jasny komunikat, my tutaj tak nie funkcjonujemy, my tego nie robimy.
To mam pytanie. Czy ty uczestniczyłaś w takiej zmianie, gdzie ta głowa stała się rzeczywiście piękna, ta głowa firmy, gdzie wchodząc do takiej organizacji, no nie działo się zbyt dobrze. Może nie było jakiejś tam wielkiej patologii, ale faktycznie pracownicy pozwalali sobie na tę pracę po godzinach ze strachu, a może chcieli coś udowodnić. No, powodów może być mnóstwo, jak i mnóstwo pracowników w danej organizacji, ale że w momencie, kiedy HR zaczął pracować nad tą głową, to też zaczęłaś zauważać zmiany wśród pracowników i ten ich dobrostan się poprawił.
Tak, ale akurat to było w mojej pracy takiej indywidualnej z klientem, że przyszedł rzeczywiście do mnie klient, no prezes bardzo dużej firmy, oddziału tutaj, jednej z takich międzynarodowych firm w Polsce. I on przyszedł, żeby ze mną pracować nad sobą w procesie mentoringowym. Ale potem też mnie zaprosił do różnych procesów w ramach swojej organizacji, bo jemu tak naprawdę zależało na tym, żeby wszyscy byli na jednym obrazku, żeby wszyscy menadżerowie podobno działali i brali odpowiedzialność za procesy także te HR-owe typu rekrutacja. Żeby nie było, że to tylko HR za to odpowiada. I rzeczywiście tam pięknie te procesy zostały rozpisane. Ale co było najwspanialsze, że on po pierwsze za moją namową zdecydował się na szkolenia z komunikacji bez przemocy dla wszystkich w organizacji. Druga rzecz, że on zaczął też od tego, że poszedł na trening interpersonalny i on tak wrócił stamtąd zmieniony, tak wrócił przepracowany, że on pozwolił na to wszystkim ludziom w swojej organizacji. Że każdy, kto chciał, zaczął się od menadżerów, mógł dobrowolnie rzeczywiście na taki trening jechać. No i ta organizacja bardzo mocno się zmieniła, dlatego że ludzie zaczęli pracować sami nad sobą. No bo my nie zmienimy kogoś. Nie mamy wpływu na zmianę innego człowieka. No należy zacząć od siebie. Jeżeli zacznę od siebie i sama zaopiekuję te wszystkie kawałki, które gdzieś tam w dzieciństwie czy w trakcie życia zostały skrzywdzone i je przepracuję, no to wszystko wkoło się zmieni. Moje podejście do ludzi się zmieni. No nie będą mnie triggerować niektóre rzeczy, tak? Będę wierzyć w dobre intencje. No nie będę się odpalać po prostu na jakieś takie stare swoje skrypty. No i rzeczywiście oni olbrzymią pracę tam zrobili. I wyniki im tak poszybowały, że to się nie da opisać.
Czyli można było zauważyć było te wspaniałe zmiany po wynikach.
Tak, to się bezpośrednio przełożyło na wynik finansowy organizacji. Oni doszli do momentu, że mieli najlepsze wyniki na świecie, właśnie miała Polska.
Wystarczyło szefa wysłać, albo sam się wysłał, bo to była jego pewnie wola.
Tak, tam właśnie, tak, no nie mogę, wiadomo, nazwy firmy nic podawać. Ale pozdrawiamy, tak. Ale generalnie zaczęło się właśnie od tego, że on bardzo trudny prywatnie moment w życiu złapał i ktoś mu poradził, ty wiesz co, jest taka królowa, idź do niej pogadaj, bo ona ci zrobi taki feedback bez wciskania kitu. I to jest właśnie chyba kolejna rzecz, która jest trudna, że my często nie dajemy informacji zwrotnej naszym przełożonym.
Bo się boimy?
ludzie się boją, uważają, że nie wypada. No jakieś takie mamy różne szajby w głowie na ten temat. I tak jak oni często nie dostają w ogóle pochwały, bo ludzie uważają, że pochwała no to będzie takie podlizustwo, tak, często się ludzie boją im powiedzieć, że mogliby robić coś inaczej, tak, nawet jak oni proszą o ten feedback. No i często właśnie w tych procesach mentoringowych jest to, że no ja po prostu nazywam to, co zauważę, no bo mi z boku no jest łatwiej, tak? No co on zrobi? No najwyżej nie przyjdzie drugi raz. No. I oni często mają takie momenty, ojeju, nikt mi tego nie mówił, nie? Albo przychodzą i im się wydaje, że oni coś zrobili dobrze, mówią, ale wiesz co, jakiś taki kwas jest w zespole, ja nie wiem, co zrobiłem. Zrobiłem to i to, ja nie wiem, czemu oni jakoś tak krzywo na mnie patrzą. Ja po prostu na przykład czasem się śmieję, mówię, no to ja ci powiem, jak to teraz wygląda z punktu widzenia pracownika. No.
A dlaczego nie zapytałeś? Bo to też można
tak,
czasami
tylko oni
zapytać.
Czasami ze swoich stanowisk nie widzą. Nie widzą pewnych rzeczy. Nie? To tak jak miałam historię, którą właśnie mi jedna z klientek opowiadała akurat, że przyszła do nich ich dyrektorka sprzedaży, która generalnie jest żoną prezesa i zaczęła im mówić przy procesie podżywkowym, że wy w ogóle nie marudźcie, bo wy bardzo dużo zarabiacie. I puenta była taka, że no super mówi to do nas osoba, która stoi w ubraniach przed nami mówiąc to za 25 tysięcy, to jest 1/5 mojej wypłaty. No więc tak i ona w ogóle w życiu tego by nie złapała, no i pewnie jakby usłyszała coś takiego, no to mogłaby się obrazić. Ona nawet nie wiedziała, że no popełnia jakieś faux pas w stosunku do tych ludzi, tak? Że oni tak myślą, rozmawiając z nią o tych podwyżkach, nie? Więc
czasami ten punkt widzenia rzeczywiście
od punktu
zależy.
Siedzenia, tak.
Ale siedząc wygodnie na fotelach, tak sobie pomyślałam o tej wygodzie i o tym dobrostanie w pracy.
Tak.
Jak go budować?
Ja na pewno jestem przeciwniczką jednorazowych akcji wellbeingowych.
Co to znaczy?
No często firmy robią, na przykład raz na rok zapraszamy jakąś firmę zewnętrzną i robi badanie krwi. I USG. No, świetna akcja. Ja to popieram jak najbardziej, no ale to powinien być cykl jakiś całościowy, tak? Czyli od takiej higieny pracy i zadbania o to w ogóle, jak te biura wyglądają, czy nie wiem, czy się otwierają okna, czy mamy jakieś rekuperowane pomieszczenia, czy ta klimatyzacja jest cyklicznie czyszczona, jeżeli okna się nie otwierają. Przez to nie wiem, jakie mamy kawy, herbaty i tego typu różne rzeczy dostępne, tak, czy wodę. Przez to, czy my mamy kwiaty. Ile jest firm w Polsce, że to są takie suche biura i one są niedostosowane, czy pod względem, nie wiem, ergonomii, kable jakieś, chociaż wbrew BHP, gdzieś tam walają nam się za plecami i stwarzają niebezpieczeństwo, czy na przykład nie mają pracownicy możliwości posiadania dwóch monitorów, albo podkładki pod nogi, albo podkładki pod laptopa, żeby im się lepiej pracowało, tak? Więc to są od takich drobnych rzeczy, przez takie duże rzeczy, typu, no, jak się zwracamy do siebie. W ogóle, czy jest przestrzeń na takie zadawanie pytań, rozmowy, na w ogóle pracę z emocjami w organizacji, tak? Bo jestem przeciwniczką mitu, że no, to, co w domu zostawiamy w domu, to, co w pracy zostawiamy w pracy. No nie da się, my jesteśmy tylko ludźmi. To się wszystko przenika.
A czasami jest tak, że z tą koleżanką, która siedzi obok przy biurku, spędzamy 8 godzin i bywa tak, że z dziećmi krócej spędzamy czas w ciągu dnia, no bo to dziecko idzie spać koło tam 21:00.
Tak.
Może naiwnie zakładam, że o 21:00, ale bywają takie dzieci. Te młodsze pewnie, nastolatki już trochę później. No i ta relacja też jest ważna. Ja kiedyś w pracy usłyszałam, wiesz, my się nie musimy tutaj lubić. Wystarczy, że razem pracujemy. Co ty na to? Jak to jest z tym lubieniem się w pracy?
Ja myślę, że jak w życiu. No mamy osoby, do których nam jest bliżej i osoby, do których jest nam dalej. Jednak ja jestem zwolennikiem teorii odbicia lustrzanego. Jednak tego, że jeżeli ja kogoś nie lubię, nie wiem, coś mi się w tej osobie nie podoba, no to się zastanawiam nad tym, co takiego jest we mnie, co ja widzę w tej osobie, co mnie boli, tak? Bo może to jest jakość, której ja jeszcze nie posiadam.
Czyli psychodynamicznie teraz tutaj podchodzimy do sprawy.
Tak, a może to jest coś, co ja w sobie mam, tylko tego nie widzę. Ale jeszcze bym, wiesz co, wróciła do tego poprzedniego pytania o ten well-being w organizacji, bo jeszcze uważam, że nie wyczerpałam tematu.
Ja i tak bym zapytała, bo tak rodzą mi się pytania w głowie.
Bardzo bym chciała, żeby naprawdę coraz więcej organizacji to robiło. Ja nie jestem zwolennikiem psychologów w ramach organizacji, bo ludzie mają wtedy mały kredyt zaufania, jeżeli ktoś jest na etacie obok nich, bo się boją, że po prostu, nie wiem, te informacje, które tam będą przetwarzać, przejdą gdzieś do ich przełożonych i tak dalej.
Bo rozumiem, że psycholodzy są zatrudniani czasem w firmach tak, na tak, etat jako po to, żeby
tak, żeby
pomagać,
wspierać. Tak, ale ja uważam, że to nie jest, że są, wiemy, że do jednego psychologa nam dalej, do... No, ja wiem, że to jest to magiczne flow, które należy po prostu uchwycić. No nie z każdym jesteśmy w stanie pracować.
No to tak? Chodzi o zbudowanie relacji.
I są naprawdę teraz genialne na rynku. I tych firm jest bardzo dużo. Ja sama coś takiego wprowadzałam w jednej organizacji. Są programy EAP. Employee Assistance Program. I to są rzeczywiście olbrzymie platformy, gdzie każdy pracownik 24 godziny na dobę może zadzwonić na taką infolinię i tam zostać wysłuchanym. Oni nawet działają interwencyjnie, że jeżeli ktoś by zadzwonił w wielkim kryzysie, no teraz trochę wyolbrzymie, tak, ale stoję właśnie na wierzchołku, nie wiem, bloku na 10 piętrze i chcę skoczyć, tak, no to oni od razu przytrzymują tą osobę, rozmawiają, starają się zawiadomić służby, żeby tą osobę z tego parapetu ściągnąć. Dwa, tam można sobie iść i zamówić po prostu kilka sesji, no właśnie z terapeutą, psychologiem, w zależności od tego, co jest potrzebne, pod daną sprawę, tak? Czyli na przykład, nie wiem, dana sprawa to jest, nie wiem, mam kłopot z nastolatkiem, albo jestem w trakcie rozstania z partnerem, partnerką, albo jestem w okresie żałoby. No, tutaj tematów to możemy tak naprawdę wymyślać. Oprócz tego na tych platformach też są często porady prawne. Jest bardzo dużo webinarów rozwojowych, podcastów. Także można, świadczą usługi w języku angielskim często. I także w dużych miastach mają gabinety stacjonarne. Czyli te sesje można mieć i online, i telefoniczne. I oni rzeczywiście realizują to w bardzo dużym tempie. I ja naprawdę to gorąco polecam. Ja uważam, że każda firma taki abonament powinna mieć wykupiony. I tutaj ja z żadną z tych firm nie jestem powiązana, więc to nie jest żadna reklama. Ale uważam, że to był jeden z najbardziej cenionych programów, jakie miałam w organizacji. Bo teraz my, jako przełożeni, jako menadżerowie, dyrektorzy, my często nie mamy kompetencji tych, które ma psycholog, terapeuta. No przykro mi bardzo. No nie jesteśmy psychologami, a oczekuje się od nas, że te umiejętności będziemy posiadać.
Ba, czasami ten pracownik boi się aż tak otworzyć przed swoim pracodawcą z różnych względów, więc tak. Też należy oddzielić te dwie role.
Tak. Dokładnie, bo często po prostu menadżerowie, dyrektorzy nie wiedzą, jak zareagować. Jeżeli ktoś do nich przyjdzie z czymś, co jest trudne, jeżeli ktoś, nie wiem, nagle pojawią się łzy, no i wtedy co? Dawanie rad, kolokwializmy typu będzie dobrze, nie wiem,
inni mają gorzej.
Tak, no, to cały, tak. I, a to zabija relacje.
Umniejszasz mi.
Tak, no, tak. To znaczy unieważnia się drugiego człowieka i jego trudność, tak, w tym momencie. A tak, jeżeli mamy taki program i przeszkolimy tych menadżerów, ja na przykład szkoliłam ich z takiego pytania, że ja mówię, no to zapytaj tego człowieka, czy przyszedłeś po radę, czy po empatię. Jak usłyszysz, że po radę, no to okej. Okay. A jak po empatię, to siedź, słuchaj i bądź tą kaczuszką w wannie i tylko kiwaj tą głową i pytaj, czego po prostu ode mnie na ten moment potrzebujesz, tak? No i wtedy dajesz tutaj karteczkę i przypominasz pracownikowi, że mamy taki program w firmie i że tam ma się z tymi trudnościami zgłosić, bo tam mu udzielą profesjonalnego wsparcia. Więc to naprawdę jest uwalniające dla wszystkich na każdym stanowisku.
Ale wiesz co, przypomniałaś mi o jednej takiej rozmowie z moją koleżanką, która też pracuje właśnie w ramach nawet nie platformy, ale takiej firmy pomocowej w cudzysłowie, gdzie jest psychologiem i jeszcze dwie inne znane mi osoby też tak pracują i one obsługują różne firmy, że ci ludzie na przykład, którzy przychodzą, ci klienci czy pacjenci, oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim nurcie pracujemy. Ja na przykład pracuję w systemowym, więc ja mam klientów. Ale oni wolą na przykład spotkać się z takim psychologiem czy psychoterapeutą twarzą w twarz.
Tak.
Bo nie potrafią przez telefon, nie potrafią rozmawiać online'owo. Więc to też jest dla nich bardzo ważne.
Ale już ci powiem, że zetki. Już te, na przykład ostatnia firma, w której właśnie to wprowadzałam, miałam średnią wieku 32 lata. Czyli miałam naprawdę bardzo dużo osób takich, że to była często pierwsza praca po studiach, albo jeszcze nawet w trakcie studiów. I muszę powiedzieć, że oni kochali online. Oni się tak cieszyli, że nie muszą się umawiać przez telefon, tylko na przykład przez jakiegoś czata, czy komunikator, czy online mogą się już umówić na samo spotkanie. A też dla tych, którzy wolali stacjonarnie, no to akurat, no my mamy tu dobrze na terenie Poznania, ta firma oferowała takie gabinety. Ale ja uważam, że czasami to już nawet zwykła rozmowa telefoniczna jest naprawdę bardzo, bardzo wspierająca. Nie?
Jest otwartość na takie usługi wśród pracowników?
Ja miałam bardzo duży stopień z użycia tego benefitu, bo ja badałam wszystkie benefity, je wymiarowałam, sprawdzałam raporty. No bo wiadomo, no nie będę płacić ileś tysięcy miesięcznie za coś, co pracownicy nie używają. Więc bardzo mocno badałam i muszę powiedzieć, że tak zużycie tego benefitu było dość spore. Też my bardzo dobrze go komunikowaliśmy w organizacji i bardzo podkreślaliśmy, że tam jest pełna poufność, bo tam była bardzo mocna anonimizacja danych, bo tam wszyscy działali na jednym kodzie, w ogóle nie podawali swoich imion i nazwisk. Więc tam nikt nic nie wiedział, więc było bardzo duże zaufanie do tego benefitu, muszę powiedzieć. No tylko lepszym benefitem dla ludzi to były karty żywieniowe. To z tego bardziej się jeszcze cieszyli, że mogą sobie takie karty lunchowe przedpłacone. To był hit, ale tak tutaj muszę powiedzieć, że bardzo ludzie za to dziękowali. Zwłaszcza, że ja miałam tak skonstruowany ten benefit, że z niego mogły też korzystać całe gospodarstwa domowe. Czyli jeżeli w domu mam, nie wiem, swoją mamę, męża, tam dzieci dopiero od któregoś roku życia, to też mogli z tego korzystać, tak? Więc to było dla całych rodzin. Dwa, jeżeli sobie zobaczymy, no ludzie różnie zarabiają, wiadomo. I teraz jeżeli ktoś ma iść, nie wiem, dwa razy w miesiącu albo raz na miesiąc do terapeuty i psychologa i zapłacić no średnio 250 zł, to no niestety, ale niektórych ludzi najnormalniej w świecie na to nie stać i oni te swoje psychologiczne potrzeby, zwłaszcza kobiety, odstawiają w kąt. No bo ważniejsze jest, żeby dziecku zapłacić za wycieczkę, żeby było jedzenie w domu. No to jest taki luksus, tak? Niestety w Polsce uważam, że to dla wielu jest luksus, tak?
A na NFZ kolejki wiemy, jakie są.
O, to się
są.
W ogóle nie da, tak.
Tak sobie pomyślałam jeszcze o tych benefitach. Co się sprawdza? Bo rozumiem, że taki benefit też może wpłynąć na dobrostan pracownika, tak? Czy raczej nie? Jak to wygląda?
Ja myślę, że mieliśmy wielki boom, zwłaszcza jak były firmy IT i programiści. Oni bardzo mocno dyktowali trendy na rynku, jakie benefity powinien dany pracodawca mieć, żeby przyciągać te talenty i żeby być atrakcyjnym dla potencjalnych pracowników. No ale z drugiej strony jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś z firmy odszedł przez brak jakiegoś benefitu. Tak? Ja myślę, że jednak najważniejszym dla ludzi to jest to, żeby wiedzieli, ile zarabiają, jak jest skonstruowany system po prostu premiowy, czego od nich się wymaga, żeby były jasno określone cele, zadania, procedury, te ścieżki kariery. To są tak naprawdę bardziej interesujące dla ludzi rzeczy, bo oni chcą zarabiać tyle, żeby sami mogli sobie kupić to, co chcą. Tak naprawdę. Więc benefity dla mnie są dodatkowym atutem, ale jest też dla mnie bardzo ważne, żeby one się wpisywały rzeczywiście w misję i wartości firmy. Takim benefitem, myślę, z którego ja jestem chyba najbardziej dumna, który wymyśliłam, on bardzo szerokim echem się odbył, to było to, że w firmie, w której pracowałam, a to była firma, której misją było wspieranie rodziców właśnie, prowadziłam benefit 6-godzinnego dnia pracy dla osób w ciąży. I potem też dla świeżo opieczonych rodziców do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. No więc to był prawdziwy well-being, tak? Bo mi zależało na tym, że ja sama po sobie pamiętam, jak byłam w ciąży, że pracowałam prawie do końca, no ale te 8 godzin to dla mnie było dużo.
I teraz pytanie. Czy te osoby, które korzystały właśnie z tej możliwości, czy one były mniej wydajne w pracy?
Oczywiście, że nie.
Dziękuję ci za to.
Oczywiście, że nie. To raz, dwa. One się czuły cały czas włączane we wszystko. Mogły na spokojnie przekazać obowiązki. Jeżeli miał być ktoś na czas zastępstwa, nie wiem, zatrudniony podczas ich nieobecności, to mogły wdrożyć tą osobę, nawet same brać udział w rekrutacji. Więc to było spokojnie, bez stresu.
A jak to jest z tym rozwojem pracowników w firmie? Dawać im możliwości? Czy są takie organizacje, gdzie bardzo się wspiera właśnie rozwój pracowników? Bo wiadomo, że ja to wiem i ty to wiesz, że firma to ludzie. Tak. Czasami gdzieś tam rzuca się takim sloganem po to, aby zwrócić uwagę, no bo to jest takie chodliwe. No firma to ludzie, ale tym ludziom na przykład nie daje się możliwości rozwoju, chodzenia na szkolenia i tak dalej. Ja pamiętam, kiedyś usłyszałam, po co pani się ciągle uczy? No po to, żeby być pożyteczną i żeby więcej wiedzieć.
Tylko tu jest trochę taka klątwa, bo ja bardzo nie lubię tego powiedzenia, że ktoś nie rozwija, ten się zwija. Ja tego nie lubię, bo każdy z nas ma inaczej. I są osoby, które na przykład nie marzą o awansach, One chcą w ramach swojego stanowiska poszerzać kompetencje, po prostu uczyć się nowych rzeczy, ale tu i teraz nie potrzebują wyższej roli. Im jest dobrze w tym, co robią.
I o tym też pomyślałam właśnie, że w ramach stanowiska uczą się na przykład kolejnego programu, albo...
Albo w ogóle nie mają ochoty się uczyć.
No, może wolą sobie poczytać książkę o kwiatach.
Albo obejrzeć Netflixa. No Boże Święty, oczywiście. Też tak może być, tak?
Tak.
No każdy z nas co innego lubi. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, a mamy też takie osoby, co tylko by się szkoliły. Tylko potem pytanie, jaką my mamy stopę zwrotu z tych szkoleń? I czy potrafimy zbadać ich efektywność dla organizacji? Bo przepalić budżet szkoleniowy jest bardzo łatwo. Mało kto potrafi wyliczyć tą stopę zwrotu właśnie i zobaczyć, co rzeczywiście, jaką wiedzę ci ludzie z tych szkoleń zaimplementowali w organizacji, bo mało kto to mierzy. Więc dla mnie taki naprawdę dobrze szyty na miarę program rozwojowy w organizacji, no to czasami to jest rok pracy, żeby to rzeczywiście dobrze skonstruować, tak? Bo to nie jest, że ja zrobię ankietę, wszyscy co najczęściej chcą? Wszyscy chcą z komunikacji, z asertywności. A potem wychodzą i właściwie jak się zapyta, co masz z tego szkolenia, no notatki. Ale każdy wraca do swoich obowiązków i nie implementuje tego w życie. Więc ja jestem zwolennikiem teorii 70-20-10, czyli 70% uczymy się tak naprawdę, nabywamy wiedzy poprzez właśnie pracę, wykonywanie zadań, angażowanie się w nowe projekty, może jakieś takie job rotation, czyli że idę do innego działu, na przykład na jeden miesiąc i tam się czegoś uczę, jakichś nowych kompetencji, albo proszę mojego przełożonego przełożoną o jakieś nowe zadanie, które będzie dla mnie trudne i będę potrzebowała, nie wiem, gdzieś iść do kogoś się dowiedzieć, tak? Czyli taki trochę wysiłek własny. No potem mamy te 20%, gdzie właśnie możemy się uczyć z jakichś podcastów, książek, no tego typu po prostu historie. Tej wiedzy teraz jest naprawdę bardzo dużo, wystarczy dobrze poszukać.
Czasami trudno się przedrzeć.
Tak, bo tego już w coś się kliknie i potem takie podcasty się tylko pokazują, tak.
Tak, znam to.
No i potem 10% to te szkolenia właśnie dla mnie. No, ja sama jestem taką osobą, że jak słyszę szkolenie, to ja lecę. No tylko potem co z tego? No należy to wprowadzić, przetworzyć, zapamiętać. My też mamy bardzo dużo bodźców. Tak?
Za dużo i dzisiaj nawet czytałam taki artykuł o tym, że nudzenie się jest zdrowe,
tak.
A to napisała pani profesor, neurobiolog. HR marzeń według ciebie.
Ojej, ile mamy czasu?
Mało.
Właśnie. Znaczy, dla mnie HR marzeń, no to jest HR, który jest rzeczywiście partnerem dla biznesu, dla zarządu. Czyli to jest HR, który z jednej strony ma na uwadze ludzi, ale z drugiej strony nie spuszcza z oka tych celów i strategii firmy. I to jest dla mnie HR, który umie liczyć, czyli ja wiem, jakimi działaniami wesprę ludzi, ale też organizacje, żeby osiągnąć takie, a nie inne wyniki biznesowe, no bo tylko dzięki tym wynikom biznesowym jestem w stanie mieć dobre, porządne budżety na to, żeby organizować, no właśnie wsparcie i różne formy ciekawe, czy spędzania wspólnie czasu, czy jakieś pomocowe, czy benefitowe dla pracowników. To tak w największym telegraficznym skrócie. Więc dla mnie wymarzony HR to mądry HR, który potrafi stawiać granice, być asertywny, ale być blisko ludzi i słuchać.
Mam nadzieję, że państwo wysłuchali uważnie całej naszej rozmowy, bo tak jak zapowiedziałam, mało mamy czasu i ten czas nam się skurczył i to bardzo. Odczułaś, że minęło...
Wcale. Tak dobrze mi się z tobą rozmawiało, że w ogóle...
Ja myślę, że to jest dopiero początek.
Tak,
liczę na to.
Że się rozkręcamy.
Tak jest. Moim gościem w audycji Serce i Umysł była Magdalena Król, właścicielka Queen Solutions, ale także coach, mentorka, no i no, królowa prawdziwa HR-u.
Królowa. Zawsze mówię, że królową stałam się dzięki mojemu mężowi, bo to jak przybrałam jego nazwisko, to stałam się dopiero królową.
No to króla pozdrawiamy też bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie.
I wszystkich państwa, którzy słuchają Radia Poznań. Zatem dobranoc i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dobranoc.
Serce i Umysł.